i w tajemnicy świętych obcowania posłuchajmy błogosławionego prymasa tysiąclecia. To homilia, nauka, którą wygłosił do ogólnopolskiej pielgrzymki lekarzy katolików 2 grudnia 1956 roku, czyli 2 miesiące po uwolnieniu. W pierwszą niedzielę Adwentu, gdy Kościół Święty rozpoczyna swój nowy rok kościelny, staliśmy tutaj, u stóp Matki Boga Człowieka. Tak często nazywacie ją w wołaniach swego serca i najgłębszych uczuciach Bożego Człowieka. Salve Regina, witaj Królowo, Matko Miłosierdzia, życie i słodyczy. Przychodzimy do tej, w której niepokalanym łonie dokonała się najwspanialsza tajemnica świata. Słowo ciałem się stało. Później mówić o niej będą błogosławiony żywot, który cię nosił i piersi, które ssała. W każdej filozofii świata, w żadnej teologii, w przeróżnych religii nie ma czegoś równie bliskiego życiu człowieka, jak w naszej religii. Prawdziwie nie masz bogów, którzy by tak bardzo się zbliżali ku nam, jako nasz Bóg. Filozofia i teologia chrześcijańska jest to filozofia życia i filozofia bytu. Teologia życia i teologia bytu. W żadnej filozofii najidealniej pojmowanej, ani w żadnej teologii najbardziej pełnej, Bóg nie wchodzi tak blisko, głęboko i bezpośrednio w życie człowieka, jak w filozofii i teologii chrześcijańskiej. Nie wystarczyło ongiś Ojcu Przedwiecznemu, że swoje stwórcze dłonie pełne praktycznej mądrości, tej finezji mądrości, przyłożył do najdoskonalszego ze swoich dzieł człowieka. Gdy to uczynił, spojrzawszy na swe dzieło, sam je ocenił i widział Bóg, iż było dobre, iż było bardzo dobre. Wy również, najmilsza braci lekarska, za przykładem Boga i Ojca waszego przykładacie swe dłonie do człowieczego istnienia, ciała i duszy. Jesteście zdumieni odkryciami, które tam czynicie. Nieraz może w szepcie powtarzacie w głębi duszy prawdziwie dobre, prawdziwie bardzo dobre. Nawet wtedy, gdy załamują się wasze możliwości i nie macie już nic do powiedzenia, gdy wszystko wymyka się wam z rąk, jeszcze czujecie, że nie wszystko skończone, że życie się tylko odmienia, ale nie ustaje, że przedziwne moce, które są złożone w bycie ludzkim, domagają się jakiegoś wspaniałego dalszego ciągu. Jest rzeczą niemożliwą, aby twór tak wspaniały, tak przemądry, będący niemal syntezą mądrości stwórczej, miał swój kres. Czyż nie wyczytujecie w oczach ludzi, którzy gasną na waszych rękach, głębokiej wiary, nie wszystek umrę? Nie kończę się, nie mogę się skończyć, bo wielkość, potęga, mądrość i wspaniałość człowiecza choćby spływała męką wszystkich cierpień ludzkich, na to nie pozwala. Gdy załamuje się wasza wiedza lekarska i musicie, Boże, oddać Bogu, rozumiecie, że nie wszystko się skończyło, przeciwnie, zaczyna się coś wielkiego. W tym właśnie jest potężny optymizm myśli katolickiej, która niczemu kresu nie stawia. Ma ona prócz wiary i miłości potężną cnotę nadziei. Tę nadzieję tak obraca w swych dłoniach i myślach, iż człowiek zmuszony jest do nieustannego wysiłku, do szukania jakichś lepszych rozwiązań, do wiary w żywot wieczny. Patrzyliście, podobnie jak my kapłani, w tyle gasnących oczu. W każdym ostatnim błysku zachodzącego na ten świat spojrzenia dostrzegaliście gorącą potrzebę i pragnienie silniejsze aniżeli teoretyczne wywody wiary w żywot wieczny. Ta wiara przemawiała przez konających pod waszym okiem ludzi i wyrażała się w ufności, jaką mają do was. Zdawali się mówić: wy, którzy jeszcze coś możecie pomóc, obrońcy życia i znawcy życia, którzy posiedliście dostępne człowiekowi tajemnice życia, pomóżcie nam żyć. Cała ludzkość wymadla się w waszych oczach o tę odrobinę, o jeszcze jeden moment, o ostatnią chwilę życia. Rzecz ciekawa, że ten moment, tę odrobinę życia pragnie wziąć z waszej wiedzy, z waszych oczu i wiary. Nie da się zniszczyć w człowieku pragnienia życia wiecznego. Stąd się tłumaczy, że gdy człowiek został zrujnowany w swym pierwszym programie życia doczesnego, Bóg nie dał za wygraną. On, który jest Bogiem żywych, a nie umarłych, postanowił posłać na ten świat samo życie, Syna swego, i oto Słowo ciałem się stało. Czyż nas to nie uderza, że sam Bóg, Słowo przedwieczne, zapragnął dla nas człowieczeństwa i ciała? Czyż można mieć współczucie, a cóż dopiero, choć to nigdy nie przystoi, pogardę dla ciała? Jeśli Bóg nie miał dla ciała pogardy, nie może mieć dlań pogardy i człowieka, zwłaszcza obrońca życia, lekarz, powołany do jego obrony. Dlatego też pozostanie zawsze przedziwną tajemnicą w naszych oczach to, że Słowo przedwieczne zapragnęło ciała. A gdy już przyszła pełnia czasu, upatrzył sobie Ojciec Niebieski dziewczę, które ukształtował z największym pietyzmem. Jej powierzył zadanie, aby w swym niepokalanym łonie ukształtowało ciało najdoskonalszego człowieka. Miał on później przejść przez ziemię, zostawić wzór życia i oddać swe ciało na krzyżu za ludzkość w krwawej i niepokalanej ofierze. Z chwilą, gdy jedna kropla krwi Boga, który zapragnął ciała, spłynęła po twardym i niewrażliwym pniu drzewa, krzyż ze znaku śmierci stał się znakiem życia. Stoimy przed tą, która posiadła przedziwną tajemnicę Bożego życia i dlatego jest Matką życia. Wymownie mówi nam to jedna z antyfon kościelnych, a powtarza to: hymn Ciebie Boga wysławiamy. Nie wzgardziłeś, nie uląkłeś się dziewiczego łona. Czyż nie jest to najwspanialsze zbliżenie Bożego do ludzkiego, nieba ku ziemi? Czyż nie jest to przedziwna penetracja samego Boga w sprawy ludzkie, doczesne? Czyż nie jest to jakiś wspaniały gwałt tego, który pochodzi z ojcowskiego łona Stworzyciela nieba i ziemi, a który przychodzi na tę ziemię, aby dać wszystkim właściwe zrozumienie ceny i wartości życia? Dlatego Chrystus, Bóg człowiek, piastowany na dłoniach niepokalanej Matki, pozostanie odtąd zawsze światłem życia, jakąś niesławnącą potęgą i mocą, budzącą życie wszędzie wokół siebie. Czy jest coś, czego Chrystus nie dotknie? Komuś, komu się nie udzieli, kogo nie pociągnie, nie zdobędzie, nie wezwie do siebie? Prawdziwie ludzkość pragnie życia, a Bóg, który jest jej Ojcem, zaspokaja to pragnienie i daje życie samo. Są to szczyty myśli, które na pewno was, silnych w wierze, a choćby i słabych w wierze, pociągają. Są to szczyty filozofii i teologii życia, które tutaj w krótkich rzutach rozwinąłem. A teraz z tych szczytów przenieśmy się na dół, pod wały jasnogórskie, z ust stróża tej świątyni i kolebki duchowego życia polskiego spłynęły słowa wspomnień. Wspominano o tym, że niedawno stał się pod tymi wałami lud polski w 1,5-milionowej rzeszy lud ochrzczonego narodu. W trwodze, w straszliwym lęku o własny byt, o byt biologiczny, narodowy i moralny, spoglądał ufnie ku tej, którą nazywa się swą królową. Przedziwna jest ta królowa, z obliczem dwakroć zranionym, a jednak w swym majestacie spokojne. Jest przecież matką życia. Jej zabić nie można, chociaż można ją zranić. Ona nadal rodzi życie, dlatego naród zalękniony o swój byt przyszedł do niej, do matki życia. Najmilszy, nie jeden z was może stał w tej rzeszy, ale nie w tej gromadzie, w której dzisiaj jesteście. Dziś przyszliście tu wy, opiekunowie i obrońcy polskiego życia, stróże zdrowia narodu, przyszliście do matki życia. Ona w swych dłoniach wypielęgnowała życie samo, z którego dotąd wszyscy czerpiemy. Już dobrze zrobiliście, przychodząc tu dziś. Czy znacie naród polski? Nie gniewajcie się, najmilsi, może uznacie te słowa za prowokacyjne. Nie mam jednak zamiaru was prowokować, ale jeszcze raz zapytam, czy znacie dobrze naród polski? Wszyscy z niego wyszliśmy i wyrośliśmy. Może urodziliśmy się w chatach lub w lepiankach na przedmieściach robotniczych. Może wyszliśmy w pierwszym pokoleniu z nędzy i nawozu, jak śpiewają w Magnifikat przeczyste i niepokalane usta Matki Boga Człowieka. Czy znacie, najmilsi, ten naród, z łona którego wyszliście? Czy znacie jego głody? Czy rozumiecie jego tęsknoty i pragnienia? Czy nie wyobcowaliście się przez wasze wykształcenie, przez wasz obecny styl życiowy i pewną dalekość od codzienności i męki tego życia? Naród stał i patrzał ku górze, jasnej górze. Stał i wołał z tęsknotą. Stał w przedziwnej ciszy, wołanie jego w milczeniu, ale jakże wymowne jest to wołanie w milczeniu. Czy dosłyszeliście te słowa? Czy zrozumieliście, czego pragnie naród polski? Czego potrzeba tej gromadzie ludu pracującego nad miarę? Czy wiecie, za czym on tęskni? Twarde są te słowa, których słuchać musicie, współpracownicy Boga Żywego, powołani przez Ojca, aby pielęgnować wszelkie życie z Niego wzięte. Ale nie gniewajcie się na mnie. Ja mówię nie tylko do was. Ja mówię również do siebie. Czy znamy naród? Czy znamy jego prawdziwe tęsknoty? Jeśli je znamy, co czynimy, aby zaradzić jego tęsknotom, pragnieniom i potrzebom? Ta siermiężna rzesza ludu przyszła tu i stała. Taka jeszcze pierwotna w swym niesłychanie niskim poziomie życia i zwyczajach, niebywałych wprost na współczesne warunki XX wieku. Cała ludzkość dusi się niemal wszędzie od nadmiaru środków, bogactw, dobrobytu i gnije w filisterstwie, rozkładając kulturę Europy i społeczeństw wytworzonych na pniu chrześcijaństwa od blisko 2000 lat. Jaki jest udział ludu polskiego w tym olbrzymim dobrobycie i potężnej cywilizacji? O, sami dobrze wiecie, jak skromny. Jeździcie za granicę, przywozicie stamtąd książki, może nie zawsze najlepsze, bo inteligencja polska ma przedziwny talent do zbierania za granicą śmiecia, a nie zawsze przynosi w dom ojczysty pożywny chleb. Jeździcie po świecie, zwiedzacie miasta i zabytki, odwiedzacie szpitale, wchodzicie do domów. Dobrze wiecie, jak tam się żyje. Może wróciwszy do własnej ojczyzny, kolekcjonujecie pamiątki i ustawiacie je na biurkach. Ale co dalej i co więcej? Czy poruszyły się wasze wnętrzności? Czy ktoś z was powiedział sobie, jak ongiś Chrystus, żal mi tego ludu? Co mu przywożę i co mu zostawiam? Czy zdołałem podnieść choć odrobinę poziom bytu tego ludu? W czasie wojny znalazłem się przypadkiem we wsi, gdzie panował tyfus. Pojechałem tam z pasterską posługą. Znalazłem się w izbie, gdzie rodziła kobieta. Nikogo przy niej nie było. Leżała na wyrze bez prześcieradła, na zmielonej słomie, a za poduszkę miała kapocinę. Nie było przy niej nic i nikogo, tylko ja. Było to dla mnie straszne przeżycie. Nie mogłem jej nic pomóc, bo nie umiałem. Zdołałem tylko zorganizować pomoc. A gdy to ujrzałem i wróciłem później do siebie, wyobraziłem sobie, jak ogromny procent Polaków przychodzi na świat w takiej stokroć gorszej niż betlejemska atmosferze. Zapamiętałem to sobie dobrze i nie zapomnę nigdy. Czy wystarczy jednak tylko pamiętać? To jest zbyt mało, jeśli pamięć formowana w piękną myśl, w retoryczny zwrot kaznodziei nie stanie się ciałem jakiegoś wielkiego czynu i wielkiej miłości. My, naród ochrzczony i katolicki, musimy nareszcie zrozumieć, że po to Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami, aby potężna wola życia, którą Bóg nam objawił, tak nami owładnęła, abyśmy umieli zdobyć się na jakąś wielką miłość, która otrze łzy z oczu ludu Bożego. Wydaje się, że z potężnej mocy, którą zawiera w sobie chleb żywota z Ewangelii, za mało ułamaliśmy dla naszych braci, chociaż sami umiemy walczyć o kęs dla siebie i o to, aby był dość wielki. Nie myślcie, że samym chlebem żyje człowiek. O nie, jemu potrzeba i słowa, które pochodzi z ust Bożych. Nic dodać, nic ująć. Módlmy się wspólnie, prosząc o wstawiennictwo przed Bogiem, Najświętszą Marię Pannę.